Dzisiaj kolejne już kazanie. Dzisiaj kolejne już kazanie z Dekalogu, 19. Wciąż jesteśmy przy ósmym przykazaniu, czyli przy ósmym słowie, trzecie kazanie z tego przykazania. Ale zamiast czytać z Księgi Mojżeszowej, przeczytam z listu Pawła do Efezjan, w którym, wydaje mi się, Paweł nawiązuje do tego właśnie przykazania. W czwartym wierszu, w czwartym rozdziale, 28 wierszu listu do Efezjan Paweł napisał: kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoje przykazania, dziękujemy Ci za to, że w nich objawiasz nam siebie, swój charakter, pouczasz nas, jak mamy żyć, abyśmy byli podobni do Ciebie i nosili prawdziwie Twój obraz. Dziękujemy Ci też za te słowa Pawła. Prosimy Cię o to, abyś Ty oświecił nasze serca Duchem Świętym, abyśmy pojęli nie tylko ich znaczenie, ale też ich zastosowanie w naszym codziennym życiu. Prosimy Cię o to, abyś przez Twojego Ducha nie tylko przemieniał nas, ale też zachęcał nas do pobożnego życia zgodnie z Twoją wolą. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. To ciekawe, że Paweł napisał te słowa do zboru, do kościoła w Efezie. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Także ja dzisiaj też ze spokojnym sumieniem będę się do Was zwracał i zachęcał Was do tego, abyście przestali kraść. Abyście w końcu przestali kraść i zaczęli pracować, tak jak Pan Bóg to przykazał. Ja wiem, że z jednej strony to jest oczywiście taki fajny żart, ale z drugiej strony myślę, że nie powinniśmy traktować tego tylko i wyłącznie jako żart. Dlatego, że być może nie zabieramy komuś w tramwaju jego portfela, ale z drugiej strony pytanie, czy rzeczywiście w pełni stosujemy się do tego przykazania Bożego w każdym naszym postępowaniu, we wszystkim, co czynimy. Zobaczcie, Paweł wydaje się, że nawiązuje tutaj wprost do ósmego przykazania, do ósmego słowa, dlatego że też mówi w gruncie rzeczy to, co Bóg mówi w ósmym słowie. Nie kradnij. A jeśli już ktoś kradnie, widzicie, Pismo jak zwykle jest bardzo realistyczną księgą. Nie, ono nic nie podkoloryzowuje, nie przedstawia rzeczywistości lepszą niż ona jest, nie przedstawia nas lepszymi niż jesteśmy, ale mówi nam prawdę i to taką prawdę, która prawdziwie nas wyzwala. Powyższe słowa Pawła z listu do Efezjan łączą się z ósmym słowem dekalogu, z ósmym przykazaniem, ale też wskazują nam na rolę i znaczenie pracy w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu. Oczywiście o pracy już słyszeliśmy wcześniej, pamiętacie w którym przykazaniu? Przykazaniu dotyczącym sabatu. W czwartym przykazaniu, według numeracji biblijnej, tam czytamy o tym, iż powinniśmy nie tylko siódmego dnia odpoczywać, ale oprócz tego powinniśmy robić coś przez sześć pozostałych dni tygodnia. Do takiego stylu zachęca nas Pismo Święte od samego początku. Jaki to jest styl życia? Po prostu służba bliźniemu i służba Bogu. Mamy pracować nie tylko po to, żebyśmy nie musieli kraść, ale również, a może przede wszystkim po to, abyśmy mieli z czego udzielić potrzebującemu. No więc już w tym widzimy, że praca nie jest nigdy celem samym w sobie, ale jest raczej środkiem, który prowadzi nas, pozwala nam osiągnąć pewne wyższe cele. Paweł jest bardzo ostry, jest bardzo zdecydowany, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o lenistwo i kradzież. Nie tylko w liście do Efezjan wyraźnie ustosunkowuje się do tego problemu, ale także w drugim liście do Tesaloniczan jeszcze ostrzej adresuje właśnie ten temat. Widzimy, że to nie tylko Efezjanie, ale również Tesaloniczanie mieli problem z pracą. Nakazujemy wam, to jest drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział od 6 do 12 wiersza. Paweł pisze: nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie. Zaraz wyjaśni nam, na czym polega to nieporządne życie. Nieporządne życie według Pawła nie polega tylko i wyłącznie na nadużywaniu alkoholu, i na zbyt częstym odwiedzaniu miejsc, do których może w ogóle nie powinniśmy chodzić. Ale Paweł wyjaśnia nam, czym jest nieporządne życie. Który żyje nieporządnie, nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba. Więc to jest według Pawła definicja nieporządnego życia, darmo zjadztwo. Jeśli ktoś darmo je chleb, to po prostu żyje nieporządnie. I wiecie, to słowo nieporządnie, ja myślę, że ono jest zbyt łagodne w tym kontekście. I zaraz zobaczymy dlaczego. Zresztą już widzimy dlaczego. Paweł mówi, strońcie od tego, który żyje nieporządnie. Unikajcie takiej osoby, która żyje nieporządnie. Nawet jeśli teoretycznie przynajmniej jest chrześcijaninem. Innymi słowy, skażcie kogoś takiego na banicję. Nie? A banicja, jak pamiętacie, z książek historycznych była jedną z najgorszych kar, jakie można było na kogoś nałożyć. Unikajcie osoby, która darmo je chleb. Ale raczej w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy do tego prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. I tu oczywiście jest słowo skierowane przede wszystkim do starszych kościoła. Starsi kościoła mają pracować pilniej i ciężej, i lepiej, i wydajniej niż reszta kościoła. Dlaczego? Dlatego, że mają być przykładem dla reszty kościoła. Nie? Kościół, patrząc na swoich starszych, musi być zachęcony nie do bimbania, ale do pilnej i dobrej i solidnej pracy. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, czyli nic nie robią, chociaż nie do końca, bo zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. W pewnym sensie darmozjad jest dla Pawła przykładem, kwintesencją opętania przez szatana, przez demona. Nie, człowiek, który jest darmozjadem, jest w gruncie rzeczy kwintesencją, reprezentantem tego, który buntuje się przeciwko Bogu i zaprzecza całemu Bożemu porządkowi świata. Darmozjadztwo jest więc grzechem i zaprzeczeniem chrześcijańskiego sposobu życia. Miganie się od pracy i wyrachowane liczenie na cudze współczucie nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, nie mają nic wspólnego z biblijną etyką, z tym, jak mamy się odnosić do siebie nawzajem. Jest demoniczne, jest na wskroś pogańskie. Może pamiętacie jeszcze kazanie o Szamgarze. Księga Sędziów, 3 rozdział, 31 wiersz. Pamiętacie, bardzo króciutki wiersz, w którym bardzo wiele się kryje. W którym jesteśmy w stanie odkryć bardzo wiele dzięki komu? No dzięki mnie, a w pewnym sensie dzięki Jimowi Jordanowi. Tam w Księdze Sędziów 3:31 czytamy o Szamgarze, który był jednym z sędziów, który ościeniem na woły zabił 600 Filistynów. Nie będę powtarzał całego kazania, ale przypomnę tylko, że Szamgar w tej właśnie historii symbolizuje cywilizację pracy w konflikcie z cywilizacją rabunku. Z jednej strony mamy Izraelitów, symbolizowanych przez tego jednego sprawiedliwego, być może ostatniego sprawiedliwego w tych czasach, Szamgara, który pracował i pracą pomnażał to, co Bóg mu dał. Z drugiej strony mamy Filistynów, którzy wierzyli w to, że aby się wzbogacić, trzeba zabrać komuś. Nie? Jedynym sposobem na to, żeby się wzbogacić, jest nie praca, ale raczej zabranie komuś tego, co on ma. Pierwsza, czyli cywilizacja pracy, pomnaża dobra przez pracę. Druga, czyli cywilizacja rabunku, żeruje na cudzej pracy. Bóg jednak wielokrotnie w Piśmie Świętym zapewnia nas o tym i obiecuje i daje nam przykłady tego, iż w historii zatriumfuje, zwycięży jednak cywilizacja pracy. Chociaż nasze doświadczenie mówi coś wręcz przeciwnego. Pamiętacie, Psalm 73, chyba tydzień temu go czytaliśmy. Dawid tam mówi, patrzałem na ludzi, którzy żyją tak jak Filistynie. I widziałem, że im się powodzi. Są zdrowi, wiecznie młodzi, nie starzeją się, nie potrzebują chodzić do lekarza. I ludzie spoglądają na nich i mówią, o rzeczywiście, nie? Trzeba ich naśladować. Także to jest nasze codzienne doświadczenie. Pismo Święte jednak upewnia nas o tym, że na dłuższą metę jest inaczej. W historii zatriumfuje i triumfuje już teraz cywilizacja pracy. Dlatego, że cywilizacja rabunku może przetrwać tylko i wyłącznie dzięki czemu? Dzięki cywilizacji pracy. Nie? Złodzieje mogą istnieć tylko dzięki temu, że są jeszcze na świecie ludzie, którzy pracują i poprzez pracę pomnażają dobra. O tym, że w historii zatriumfuje jednak cywilizacja pracy, czytamy między innymi u Zachariasza, gdzie chyba w drugim rozdziale znajdujemy wizję rzemieślników, którzy pokonują rogi nastające na Izraela. Wiele by można mówić o tym fragmencie, który jest w nim zapewne nieco więcej niż to, co ja tu powiem, ale wydaje mi się, że to też jest bardzo wielce znaczące. I właśnie tam tymi, którzy symbolizują tryumf ludu Bożego nad jego wrogami, są właśnie rzemieślnicy. W naszych tłumaczeniach Biblii tam czytamy o kowalach, ale w gruncie rzeczy chodzi tam po prostu o rzemieślników, a nie tylko o kowali. A zatem praca jest nie tylko i wyłącznie koniecznością związaną z utrzymaniem ciała przy życiu. Praca nie jest złem koniecznym, któremu poświęcamy się w celu tylko i wyłącznie osiągnięcia wyższych celów. Opis stworzenia pracy świata wystarczająco przeczy takiemu twierdzeniu. Zobaczcie, Bóg to prawda stworzył świat z niczego, a raczej na samym początku stworzył niebo i ziemię z niczego, ale potem co z tym zrobił? Potem brał to w swoje ręce, rozdzielał, kształtował, na nowo porządkował. Sprawiał, że świat stawał się coraz bardziej skomplikowany z jednej strony, ale z drugiej strony coraz piękniejszy, coraz pełniej odbijający chwałę Bożą. Potem, jak czytamy w czwartym przykazaniu, przykazaniu dotyczącym sabatu, Bóg uczynił to właśnie w ten, a nie w inny sposób, choć oczywiście mógł stworzyć świat w jednej chwili, po to, aby dać nam przykład do naśladowania. Tam właśnie w czwartym przykazaniu Bóg mówi, pamiętaj, żeby dzień święty święcić i tak dalej. I uzasadnieniem jest to, zobaczcie, ja pracowałem przez 6 dni, 7 dnia odpocząłem. Wy macie mnie w tym naśladować. Wiele już mówiliśmy o tym właśnie schemacie, że bierzemy coś w nasze dłonie, dziękujemy za to Bogu, rozłamujemy, rozdzielamy, w jakiś sposób dokonujemy zniszczenia na tej rzeczy po to, by później na nowo złożyć się w coś lepszego, w coś pełniejszego chwały. To właśnie widzimy w opisie stworzenia świata. Zobaczcie, że po tym, jak Bóg tego wszystkiego dokonał, w końcu stworzył człowieka, pierwsze przykazanie, pierwsze słowa, w jakich zwrócił się Bóg do człowieka, brzmiały w jaki sposób i czego dotyczyły? Właśnie pracy. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, gdzie to czytamy, gdzie Bóg o tym mówi. Gdzieś mam to napisane. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Zaraz potem Bóg przyprowadził zwierzęta do Adama i powiedział, co powiedział? Powiedział, nazwij je. Nie? Adam miał być też ogrodnikiem, miał strzec i uprawiać ogród, w którym żył i tak dalej. Wiele o tym słyszeliśmy już do tej pory. A zobaczcie, Bóg coś robi, a potem mówi, naśladujcie mnie. Nie? To jest opis pierwszy i podstawowy i chyba najważniejszy opis tego, jak ma wyglądać nasze życie. Te słowa oczywiście rozmnażajcie się, rozradzajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, nazywa się zwykle w teologii mandatem kulturowym. Pamiętajcie o tym, jak słyszycie słowo mandat kulturowy, skojarzcie to przede wszystkim z tym. Bóg jednak nie tylko pokazał nam, jak mamy postępować, jak mamy pracować, ale Bóg również pokazał nam, ku czemu mamy dążyć w naszej pracy, co jest celem naszej pracy, czemu to wszystko ma służyć. I oczywiście sam ogród Eden był w jakimś sensie zalążkiem tego, był takim podstawowym projektem, który Bóg wykonał i na który my, patrząc, mieliśmy go również powtarzać w innych częściach świata, ale przede wszystkim w ostatnich rozdziałach Pisma Świętego, w Księdze Objawienia, czy też Apokalipsy, czytamy o Nowej Jerozolimie. No i właśnie patrząc na Nową Jerozolimę, widzimy, do czego ma zmierzać cała nasza praca, wszystko, co robimy w naszym życiu. Mamy w gruncie rzeczy skoncentrować się i skupić się na budowaniu Nowej Jerozolimy. Do tego mamy dążyć. I oczywiście potem człowiek upadł, zaprzepaścił to wszystko, później człowiek zaczął, nie przestał pracować, zaczął jednak pracować w innym celu. Zamiast zbudować pobożnej cywilizacji na wzór taki, jak zobaczył w Ogrodzie Eden, zaczął budować bezbożną cywilizację, cywilizację rabunku, której początki sięgają zbrodni Kaina. Kain zabił brata i właśnie na tej ofierze złożonej ze swojego brata zbudował później pierwsze miasto. To jest też ciekawe, że właśnie w tym mieście i w tej cywilizacji założonej przez Kaina zaistniały pierwsze rzemieślnicze zawody. Nie? I tam również czytamy, że w tym mieście Kaina pojawili się także pierwsi artyści, pierwsi muzycy. A więc człowiek zbuntowany przeciwko Bogu nie porzucił całkowicie projektu, który Bóg mu zadał, zmienił tylko cel. Zmienił nieznacznie sposoby działania. Człowiek w gruncie rzeczy odrzucił Boże powołanie, chociaż w jakimś sensie nawet bezbożny człowiek wciąż naśladuje Boga. Bo tylko naśladując Boga jesteśmy w stanie cokolwiek osiągnąć w naszym życiu. Później jednak Bóg powtórzył mandat kulturowy, zwracając się po potopie do Noego. I wydaje mi się, że także wielkie posłannictwo, a więc słowa, które znajdujemy w trzech ostatnich wierszach Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, a więc znów idźcie na cały świat i róbcie coś w tym świecie, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a więc nauczając odpowiedniego sposobu życia, odpowiedniego postępowania w tym świecie. A ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. W tym wielkim posłannictwie wydaje się, że Jezus powtórzył mandat kulturowy. Jeszcze raz powiedział, to jest zadanie, które Bóg miał dla was, ludzi, od samego początku. No i teraz ja je potwierdzam. Teraz możecie iść i dokończyć to zadanie w mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Możemy zatem powiedzieć, że Bóg stworzył człowieka do pracy po to, by kontynuował dzieło, które rozpoczął Bóg na początku świata. Człowiek jest zatem, a człowiek jest jednak nie tylko kontynuatorem dzieła Bożego, ale człowiek jest też, jak czytamy w Piśmie Świętym, narzędziem, którego Bóg używa, aby kontynuować to dzieło. W gruncie rzeczy to Bóg wciąż działa w tym świecie, przemienia go i realizuje cel, który zamierzył na samym początku. My zaś jesteśmy jego narzędziami. Tak jak czytacie to w tym cytacie z Lutra na ostatniej stronie planu nabożeństwa. Bóg jest obecny również w mleczarni. To Bóg tak naprawdę poprzez ręce dujki, czyli kobieta, który doi krowy, sam doi krowy. Nie? Bóg zajmuje się nawet takimi rzeczami. To nie jest coś niegodnego dla Boga. I znowu, skąd to wiemy? Czy to są tylko i wyłącznie jakieś spekulacje, czy też piękne frazesy? Nie. Wiemy to stąd, choćby z przykładu Jezusa Chrystusa. Kim On był, kiedy stał się człowiekiem? Kiedy my myślimy o życiu Jezusa, to oczywiście nie myślimy o ostatnich 3 latach Jego działalności, służby. My też chcielibyśmy być jak, właśnie tacy jak ten Jezus, nie? Zawsze mówić mądre, piękne rzeczy, tak żeby ludzie nas lubili. I zawsze móc dokonać jakiś przynajmniej mały cud, żeby ludzie nas chwalili. Ale nie, przez większą część czasu Jezus był kim? Najpierw był dzieckiem, które pilnie się uczyło, nie? Ale potem był też cieślą, który, wydaje mi się, robił całkiem przyzwoite stoły i krzesła, tudzież ławki. Nie? Tak myślicie, czy stół, który zrobił Jezus, będąc cieślą, był stołem za 12,99 kupionym w Carrefourze na wyprzedaży, czy też był raczej stołem za 999 kupionym gdzie? W Kasturanie. Co? Wydaje mi się, że raczej tym drugim. Nie, znów, jeśli myślimy o naśladowaniu Jezusa, to nie myślmy o tym, że my tutaj musimy pójść do naszego prezydenta i wygarnąć mu wszystkie grzechy, które popełnił w swoim życiu. Nie. Raczej możemy być Jezusami, czy też Chrystusami właśnie w tym, w czym Jezus był Chrystusem przez większą część swojego życia. A zatem jesteśmy narzędziem, poprzez które Bóg działa. Powiedziałbym nawet, że więcej niż narzędziem. Jesteśmy w pewnym sensie środkami łaski, dla tego świata, jak czytamy w 8 rozdziale listu do Rzymian, to poprzez naszą chrześcijańską pracę w tym świecie, ten świat w ogóle istnieje. I poprzez naszą chrześcijańską pracę Bóg podtrzymuje ten świat w istnieniu i przemienia go. 13 rozdział listu do Rzymian, początek tego rozdziału mówi o władzach. Paweł stwierdza tam z jednej strony, że nie wszyscy są władzami. To nas zaskakuje. Nie? Nam się wydaje, że my wszyscy jesteśmy, co najmniej jak prezydent Rzeczpospolitej, i dzierżymy tę samą władzę. Ale Paweł mówi z jednej strony, słuchajcie, nie wszyscy piastują urzędy wysokie. Nie? W związku z tym nie wszyscy mają prawo. To jest końcówka 12 rozdziału. Z jednej strony mówi, nie wszyscy mają prawo do tego, by korzystać z władzy miecza. Władza miecza została dana tylko określonym ludziom, którzy piastują legalnie najwyższe urzędy w państwie, czy też określone urzędy w państwie. Więc z jednej strony musimy pilnować tego, do czego Bóg nas rzeczywiście powołał, by nie targnąć się, by nie przekroczyć granic, które Bóg wyznaczył nam w naszym życiu. Ale z drugiej strony Bóg stwierdza, że ci jednak ludzie, którzy dzierżą władzę, legalną władzę, są narzędziami na służbie u Boga. Bóg się nimi posługuje. 12 rozdział, koniec 12 rozdziału listu do Rzymian mówi, nie mścicie się, nie? Zostawcie Bogu pomstę. I zaraz potem dodaje, na początku 13 rozdziału, a ta pomsta, tej pomsty Bóg dokona poprzez tych, których powołał do tego zadania, wykonywania pomsty. Potem mówi właśnie o władzy, która dzierży miecz i której zadaniem jest dokonywanie Bożej pomsty. A więc przynajmniej teoretycznie, kiedykolwiek policjant wlepi wam mandat, on jest narzędziem Bożym, działającym w twoim życiu. Nawet jeśli ci się to bardzo nie podoba. Nawet jeśli nam się to bardzo nie podoba. Co wcale nie znaczy, że wiecie co. Ale niemniej jednak Bóg mówi, to jest narzędzie, którym się posługuje. To jest narzędzie, które wyznaczyłem do zaprowadzenia i utrzymania sprawiedliwego porządku w społeczeństwie. Nie znaczy to, że każda władza jest dobra, nie znaczy to, że każda decyzja władzy jest słuszna i sprawiedliwa, najczęściej nie jest. Znaczy to jednak, że niezależnie od tego, czy władza jest dobra, czy zła, to, czy władza jest dobra, czy zła, zależy od jednego. Jedna miara jest tylko stwierdzenia, czy dana władza jest dobra, czy zła, czy dany człowiek wywiązuje się ze swojego powołania we właściwy sposób. A mianowicie to, czy służy Bożym celom. Czy rzeczywiście władza karze złych, a nagradza dobrych. No to jest miara. A więc miarą tego, czy ja jestem dobrym starszym w Kościele, miarą tego, czy ja jestem dobrym ojcem, mężem, redaktorem Reformacji w Polsce i tak dalej, jest to, czy rzeczywiście moja praca służy temu, do czego ja zostałem powołany. Nie? Określone zadanie, określone powołanie wiąże się z określonym celem. Celem władzy jest karanie złych i nagradzanie dobrych. Jeśli władza nie robi jednej z tych dwóch rzeczy, to znaczy, że jest po prostu złą władzą. I znów dalej Paweł stwierdza, że służba Bogu oznacza w gruncie rzeczy służbę bliźniemu. Kto miłuje bliźniego, stwierdza, zakon wypełnił. Innymi słowy, władca również może okazywać miłość bliźniemu, czy też miłość poddanym. W jaki sposób? Rozdając im talony na darmowe kiełbasy i piwo? Nie. Dobrze wywiązując się ze swojego powołania. A więc znów, karząc złych i nagradzając dobrych. To samo można powiedzieć o innych powołaniach. Nie? O takim powołaniu jak bycie rodzicem, bycie mężem albo żoną, bycie pracodawcą, pracownikiem itd. Na pewno zwróciliście uwagę na to, że prawie w każdym liście Pawła, nie tylko Pawła, w prawie każdym nowotestamentowym liście powtarza się dokładnie ten sam schemat. Najpierw Paweł wykłada Ewangelię, mówi, czego Chrystus dokonał dla nas grzeszników, a potem zaraz, jakby spadał z chmur, zajmuje się bardzo przyjemnymi sprawami. I mówi nam, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. Rodzice, dobrze wychowujcie swoje dzieci, jak dla Pana. Pracownicy, pracodawcy, róbcie to i tamto. W pewnym sensie zauważymy tutaj jakiś brak kontynuacji, brak połączenia między jednym i drugim. Ale w świetle właśnie na przykład mandatu kulturowego widzimy, że jedno z drugim jak najbardziej się łączy. To, że jesteśmy chrześcijanami, to, że nam łaskawie Bóg przebaczył nasze grzechy, pojednam z sobą nie było celem samym w sobie, nie, ale raczej miało nas prowadzić do nowego życia dla Chrystusa, do tego, abyśmy rzeczywiście mogli dobrze wypełniać swoje powołania. Jeśli z powodu lenistwa lub niedbalstwa źle sprawdzam się w jednej z przypisanych mi ról, wtedy jestem po prostu złym chrześcijaninem. Wtedy jestem złym naśladowcą Chrystusa i złym bliźnim. Wtedy niestety ludzie patrząc na mnie nie widzą Chrystusa, nie widzą Szamgara, ale widzą kogo? Widzą Filistyna i widzą w ostatecznym rozrachunku szatana, demona. Zatem albo ponadto, Bóg zbawia nas. Bóg zbawia nas, Bóg zbawia nas w tym świecie i Bóg zbawia nas dla tego świata. Chrystus nie przyszedł po to, by nas zabrać z tego świata, jak to nawet my swego czasu śpiewaliśmy, lecz po to, by zachować nas od tego świata. Tak przynajmniej modli się Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Mówi: Ojcze, nie proszę Cię o to, abyś zabrał ich z tego świata. Nie po to przyszedłem, żeby oni teraz stąd uciekli. Nie przyszedłem na ten świat po to, żeby oni zostali w tym świecie, żeby zostali zachowani od tego świata i żeby, w szerszym kontekście możemy powiedzieć, żeby dokończyli dzieła, swojego dzieła w tym świecie. Z drugiej strony Bóg nie działa przez każdego z nas tak samo. I myślę, że to też ważne jest, aby o tym pamiętać. Każdy z nas posiada inne powołanie. Paweł w pierwszym liście do Koryntian, a może jak i później. Każdy z nas posiada nieco inne powołanie, w zależności od udzielonych mu przez Boga zdolności, ale też i możliwości działania. Mówiłem już o tym, nie? Kiedy stwierdziłem, że tylko władze mogą korzystać z prawa miecza. My jako zwykli obywatele nie mamy korzystać z prawa miecza, dlatego że to nie jest naszym powołaniem. Podobnie jest z karceniem dzieci. Nie? Rodzice mają prawo karcić swoje dzieci, ale już ciocia, wujek, tudzież babcia nie za bardzo powinni podnosić rękę na nasze dzieci. To nie należy do ich powołania. I tak można by mnożyć te przykłady. Dlatego dobrze jest rozpoznać własne powołanie i trzymać się go. Dobrze jest rozpoznać rolę, którą pełnimy w naszym życiu. Rolę społeczną, którą pełnimy w naszym życiu. Dlatego będąc babcią, nie próbuj być matką dla swoich wnucząt. Nie? Zobaczcie, jak często babcie próbują być matkami dla swoich wnucząt. Nie o to chodzi. Nie? Rola babci jest inna. Może nie całkowicie odmienna, ale inna niż rola matki. Będąc pracownikiem, nie próbuj być kim? Pracodawcą. No zobaczcie, to byśmy chętnie wykreślili z Biblii. Chociaż dokładnie tego cytatu nie mamy w Piśmie Świętym, ale wydaje mi się, że to jest właśnie zastosowanie nauczania biblijnego i tego, co Paweł pisze w większości listów. Cokolwiek więc robimy, w jakiejkolwiek roli występujemy, warto zastanowić się nad jej charakterem, warto pokusić się o opisanie zadań i obowiązków z nią związanych. Warto jest dokonać tak zwanego job description. Władek chyba wie, o czym mówię. Czyli po prostu opisu pracy. Z jednej strony robić to, co do nas zależy, z drugiej strony, by nie przekraczać własnych kompetencji. Nie, ale my cierpimy właśnie na tę chorobę najczęściej. Z jednej strony nie chce nam się robić to, co jest naszym oczywistym obowiązkiem, a z drugiej strony czujemy się powołani do większych dzieł. Kto z was czuje się powołany do większego dzieła niż to, którym się obecnie zajmuje? Jedna uczciwa osoba w tym kościele. Powinien dzisiaj mówić raczej nie kłamcie, a nie kradnijcie. Ale tak jest. Nie każdy z nas uważa, że jest powołany do dzieła o wiele większego niż to, którym się obecnie zajmuje. Że nie wykorzystujemy w pełni swojego potencjału, ani zdolności, które Bóg nam dał. A przy okazji nie zarabiałem tak dobrze, jakbyśmy mogli zarabiać. Nie? Rzeczywiście realizując się w pełni. Ale tak nie jest. Nie? Bóg mówi, realizuj się w tym, czym akurat się zajmujesz. Nie? Bądź wierny w małym, a jak mi się spodoba, to powierzę Ci też coś większego. Ale jak będziesz niewierny w małym, to na pewno nie powierzę Ci coś większego. Chyba, że dla Twojej własnej zguby. Zatem, kiedy myślimy o powołaniu, czy też o różnych powołaniach, jakie posiadamy, dlatego, że to nie jest tak, nie powinniśmy zawężać powołania tylko i wyłącznie do pracy zawodowej. Nie? To nie o to chodzi. Są różnego rodzaju powołania i każdy z nas występuje w kilku rodzajach powołania. Tak jak już mówiłem, nie? Ja jestem jednocześnie mężem, ojcem, jakimś tam jeszcze, nie? Pastorem, redaktorem i tak dalej. I w każdym z tych powołań powinniśmy się odpowiednio zachowywać. Zatem, kiedy myślimy o powołaniu, przypomina nam to o tym, że nikt z nas, że nikt z nas nie jest w pełni samowystarczalny. W zasadzie marzenie o samowystarczalności jest grzesznym marzeniem, jest pogańskim marzeniem. Nikt z nas nie jest samowystarczalny i nikt z nas nie powinien dążyć do tego, aby być samowystarczalnym, dlatego że samowystarczalność oznacza nic innego jak niezależność od innych ludzi, jak stwierdzenie, że ja nie potrzebuję i nie chcę potrzebować innych ludzi. Nie tylko nie chcę, aby oni mi służyli, ale też sam nie chcę im służyć. A jeśli już chcę im służyć, to tylko po to, aby pokazać im swoją wyższość, aby uczynić ich zależnymi od siebie. A zatem podział pracy i obowiązków jest jak najbardziej biblijnym zajęciem. Z jednej strony nikt z nas nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam i dobrze, i bardzo dobrze, że tak jest. Z drugiej strony nikt z nas sam nie jest w stanie być zbytnio efektywny w pracy, którą wykonuje. Jak to już wielokrotnie zauważyliśmy, czy też zauważono, jeśli połączymy wysiłki dwóch osób, to wcale nie znaczy, że są one w stanie zrobić dwa razy więcej. Nie, najczęściej są one w stanie zrobić przynajmniej 3 albo 4 razy więcej niż każda z nich z osobna. Tak to działa i tak to funkcjonuje. Podział pracy, nie, i również wynik, czy też wiążąca się z tym nauczanie o powołaniu, chroni nas przed pychą i egoizmem. A z drugiej strony pozwala pomnożyć owoce wspólnej pracy. A do tego Bóg nas powołuje, nie? Abyśmy byli po prostu jak najbardziej wydajni w tym, co robimy. Nie zapominając przy okazji o jakości naszej pracy. Przypomina o tym przede wszystkim opis Kościoła. Charakterystyka Kościoła, jaką znajdujemy w listach Pawła, który przyrównuje Kościół do ciała posiadające różne członki, służące różnym celom, a jednak pracujący we wspólnym celu. I myślę, że to możemy odnieść również do społeczeństwa, dlatego że Kościół przez Paweł jest przedstawiony jako nowe społeczeństwo, jako nowa ludzkość. Pamiętajmy też o tym, że cokolwiek robimy, mamy robić w ostatecznym rozrachunku dla Boga. Ale to oznacza również, że to Bóg jest naszą nagrodą za naszą pracę, za pilną pracę. Czytamy o tym w liście do Kolosan w 3 rozdziale. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Zobaczcie, do czego teraz Paweł przychodzi. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, które bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgorczajcie dzieci swoich, by nie upadły na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Zatem z jednej strony, jeśli chcemy, by naszą nagrodą był Chrystus wraz z wszystkimi Jego błogosławieństwami, musimy również we wszystkim, w każdym naszym powołaniu służyć Chrystusowi. Musimy pracować, tak jakby to Bóg był naszym szefem, a nie ta zełza. Luther napisał w małym katechizmie, w ogóle zachęcam was do tego, żebyście czytali katechizmy, nie tylko te nasze reformowane, ale też katechizmy Lutra. Luther miał ten talent, że być może nie był tak precyzyjny jak Calvin w swoich obserwacjach, ale pisał lepszą niemczyzną. niż karmił francuszczyzną. Marcin Luther, mówiąc właśnie o powołaniu, tutaj się odnosi przede wszystkim do powołania, mówiąc, mając na myśli o kaznodziejach i pastorach, próbuje ich zachęcić i pokazać z jednej strony, na czym polega, czym jest ich powołanie, w czym tkwi wartość ich powołania, ale z drugiej strony próbuje ich zachęcić, wskazując na nagrodę, jaką otrzymają za pilne wywiązanie się ze swoich obowiązków, ale myślę, że swobodnie i bez żadnych zastrzeżeń możemy to odnieść do każdego powołania. Dlatego uważajcie na to wy, proboszczowie i kaznodziejowie. Niech urząd, nasz urząd stał się obecnie czymś innym, niż był pod papieżem. Stał się teraz urzędem poważnym i zbawiennym. Zobaczcie, w ten sposób musimy podchodzić do każdego naszego obowiązku. Nie do wszystkiego, co robimy. Poważnie, ale też upatrywać w tym środek, poprzez który Bóg zbawia nie tylko nas, ale cały świat. Wymaga on obecnie dużo trudu i pracy. Naraża na niebezpieczeństwo i pokusy, a w dodatku bierze się za to lichą nagrodę i podziękowanie świata. A więc znów, motywacją dla nas, dla naszej pracy nie może być tylko i wyłącznie, albo nawet przede wszystkim docenienie i podziękowanie, czy też chwała, jaką otrzymamy za dobrze wykonaną pracę od ludzi, od naszych przełożonych i tak dalej. Raczej naszą najwyższą motywacją w wykonywaniu naszej pracy powinno być to, że, jak dalej pisze Luther, lecz jeżeli wiernie pracujemy, naszą nagrodą będzie sam Chrystus. Jeśli dobrze będziemy wykonywać powołanie nasze, wiążemy się dobrze z naszego powołania, nagrodą otrzymamy samego Chrystusa. W końcu pamiętajmy też, że jak już mówiłem, jeśli okażemy wierność w małym, Bóg powierzy nam również duże. To, co duże. Pamiętajmy o talentach. Przypowieści o talentach są tutaj jednoznaczne. Jeśli jednak zaniedbujemy to, co małe, jeśli gardzimy małymi początkami, to nigdy nie ujrzymy wielkiego zakończenia. Jeśli chwytamy się tylko tego, co łatwe i tego, co daje szybki zysk, to w gruncie rzeczy również zapieramy się Chrystusa, który nie wybrał łatwiejszej drogi, oferowanej mu przez diabła na pustyni, do której kusił go właśnie szatan i potem również jeden z jego apostołów. Wybrał jednak lepszą drogę, drogę krzyża, gdyż zależało mu na trwałym i dobrym dziele. Jeśli wybieramy w naszym życiu zawsze to, co łatwiejsze, zawsze łatwiejszą drogę, to to jest bardzo poważne dla nas ostrzeżenie, które wskazuje na to, że raczej nie idziemy wąską ścieżką, nie naśladujemy Chrystusa, ale raczej naśladujemy szatana. Zatem praca nie jest celem samym sobie, lecz ma służyć budowaniu Królestwa. Zaś gdy myślimy o służbie Bogu, o budowaniu Królestwa, myślimy o służbie bliźniemu. Nie, to jest też ważne, że to jest jeden sposób, w jaki możemy tak naprawdę służyć Bogu. Służąc poprzez służbę bliźniemu. Świat jest polem naszej pracy, jest polem misyjnym. A naszą misją jest nie tylko zbawienie zgubionych dusz, lecz również zbawienie całego świata, a także przygotowanie pracowników dla Pana. Każdy z nas czyni to w swoim powołaniu, a miarą wartości naszej pracy jest miłość okazana bliźniemu. Zakończę krótkim odniesieniem się do filmu. Film Ridleya Scotta, Królestwo Niebieskie. Kto z was to oglądał? Komu ten film się nie podobał? Znów nie jesteście szczerzy przede mną. Oczywiście film ten zbytnio rozmywa różnicę między chrześcijaństwem a islamem. To jednak wydaje mi się, że w jakimś sensie bardzo dobrze ukazuje istotę Królestwa Niebios. Zobaczcie, podczas gdy niektórzy skrzyżowców, wydaje się nawet, że większość skrzyżowców, tych z czerwonymi krzyżami w szatach, nie tych z krzyżem jerozolimskim, zwróćcie uwagę na to. Podczas gdy większość krzyżowców postrzegało budowanie Królestwa Jerozolimy przede wszystkim w kategoriach wojennych, a więc znów, grzech jest poza nami, wystarczy, że pobijemy naszych wrogów, wtedy nastanie raj na ziemi. Nie, tak nie jest. I Balian pokazuje nam, co jest istotą Królestwa Niebios. Królestwa sumienia, jak on to nazywa. Kiedy przybywa do Ibelin, miasta, które otrzymał po swoim ojcu jako swój dział w Ziemi Świętej, nie plądruje tego miasta. Nie, i to nie tylko dlatego, że jest to może biedne miasto i nie ma tam nic do splądrowania, ale zobaczcie, co robił. Pamiętacie, co zrobił Balian, kiedy przybył do Ibelin? Pierwsza rzecz, jaką zrobił, wykopał studnię. Nie? Dokładnie tak, jak jeden z patriarchów. Także w gruncie rzeczy, jak czytamy opis jego życia w Piśmie Świętym, widzimy, że on nic innego nie robił, tylko kopał studnię przez całe życie. On wykopał jedną studnię, przyszli Filistyni i ją zasypali. On poszedł na inne miejsce i wykopał kolejną studnię. I w gruncie rzeczy to było jego powołanie, kopanie studni, które, żeby z Filistyni mieli co zasypywać. Nie? Wiecie, o tym mówię? Przeczytajcie jeszcze raz Pradawnych Świętych albo Biblię. Kiedy przybywa do Ibelin, nie plądruje miasta, lecz w trosce o dobro jego mieszkańców. Zobaczcie, to jest jego motywacja. Buduje studnie, aby zapewnić wodę dla ich upraw. Najciekawsze jest jednak to, że nigdy wcześniej nie był w tym mieście. I oprócz formalnych, tylko i wyłącznie formalnych więzi, nic go z nimi nie łączyło. I my byśmy powiedzieli, że w gruncie rzeczy nie ciążył na nim żaden obowiązek w stosunku do tych ludzi, do mieszkańców tego miasta. Mógł ich zostawić samych w sobie. I my zapewne byśmy tak zrobili. Zostawili ich samych w sobie i powiedzieli, a ja sobie nie wybierałem tego miasta na moje dziedzictwo. Cóż mnie obchodzą ci ludzie? Jest tylu ludzi na całym świecie, którzy cierpią większą niedolę niż oni. A jednak nie. On poczuł ciężar właśnie tych formalnych więzi, które złączyły go z tym miastem i z jego mieszkańcami. I dlatego też okazał się dobrym władcą. Dorósł do nowej roli, do nowego powołania. Kiedy służył najlepiej jak potrafił tych, za których Bóg uczynił go odpowiedzialnym. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za jeszcze raz to przypomnienie o tym, iż tak łatwo jest nam być złodziejami. Tak łatwo nam przychodzi nam kraść i targnąć się na to, co nie jest nasze, na to, co nie należy do nas, że jesteśmy w naszym lenistwie częściej darmo zjadani niż tymi, którzy pilnie i uczciwie pracują nie tylko po to, żeby samemu mieć co włożyć do garnka, ale także, żeby pomóc potrzebującym. Przepraszamy Cię, Ojcze, za to i prosimy Cię o to, abyś nie tylko przebaczył nam ten grzech, ale także przemienił nasze serce, abyśmy prawdziwie zapragnęli służyć Tobie, służąc tym bliźnim, którym powierzyłeś nasze opiece, których postawiłeś wokół nas. Prosimy Cię o to, abyś pomógł nam rozpoznać to powołanie, czy też te powołania, których nas postawiłeś, do których nas powołałeś, abyśmy z jednej strony właściwie je pojmowali i rozumieli, ale z drugiej strony też pilnie je wykonywali. Pamiętając, że to jest praca dla Ciebie i że Chrystus będzie naszą nagrodą. W Jego imieniu prosimy Cię o to.